Cześć, serwus, z tej strony Bartek Szaro, a to ósmy odcinek podcastu Miasto na budżecie, w którym rozmawiamy o tym, jak niskobudżetowo zwiedzać i podróżować po najciekawszych miastach na świecie. Dzisiaj przeniesiemy się w miejsce zupełnie odległe, praktycznie na drugi koniec globu, a tematem naszej rozmowy będzie Vancouver w Kanadzie i z tej okazji rozmawiamy dzisiaj z Karoliną Wudniak, współautorką bloga tropimyprzygody.pl. Cześć, serwus, Karolino.
Cześć Bartku, witam wszystkich.
Myślę, że to jest dobry pomysł, żebyś na początku powiedziała kilka słów o swoim blogu, a później o tym, skąd w ogóle wzięło się Vancouver w waszym życiu, w waszym blogowym życiu również.
Jasne. Na naszym blogu można poczytać o różnych zakątkach świata, od Europy przez Amerykę Południową, w której spędziliśmy 10 miesięcy, po Nową Zelandię, w której spędziliśmy rok, Australię, w której też spędziliśmy kilka miesięcy, no i Kanadę, Vancouver i jego okolice głównie, bo tam spędziliśmy ostatni rok naszego życia. I skąd się wzięło Vancouver u nas? A wzięło się stąd, że podróżując po Ameryce Południowej wiedzieliśmy, że potrzebujemy troszeczkę nasz budżet odbudować, więc zdecydowaliśmy się na wizę Working Holiday w Nowej Zelandii i bardzo nam się spodobał taki sposób życia i podróżowania w danym kraju, spędzenia tam trochę więcej czasu. Dlatego jak byliśmy w Nowej Zelandii, pomyśleliśmy, gdzie by tu jeszcze można na taką wizę pojechać i wtedy wyszło, że możemy zrobić taką wizę też w Kanadzie. Także po Nowej Zelandii byliśmy jeszcze w Australii, potem przylecieliśmy do Polski na chwilę, a potem polecieliśmy do Kanady. I na samo Vancouver zdecydowaliśmy się z tego względu, że ono jest cudownie położone nad oceanem, przy pięknych górach i tam nie jest też aż tak zimno jak wreszcie Kanady. Także od początku wiedzieliśmy, że jeżeli do Kanady, to będzie to Vancouver. No i tam też właśnie ostatni rok życia spędziliśmy.
No, całkiem zawiła ta wasza droga do Vancouver. Tutaj też na waszym blogu znalazłem taki post, jak znaleźć pracę i ogarnąć się w Kanadzie, który też pewnie dotyczy trochę tego miasta. Myślę, że będziemy nawiązywać tutaj w rozmowie do różnych rzeczy, których można w nim przeczytać. W takim razie już przechodząc do konkretów, bo jest to miasto no, oddalone dosyć od Polski. Czy można w ogóle mówić o czymś takim jak tanie dotarcie do Vancouver?
Wbrew pozorom można. Tak naprawdę z Europy da się do Vancouver dolecieć tak od 1500 zł za bilet. Jest to są bardzo dobre ceny, one się tak często nie zdarzają, natomiast zdarzają się, da się takie promocje znaleźć. Oczywiście wiadomo, że lot jest tym tańszy, kiedy jest mniej komfortowy i lecimy na przykład 3 przesiadki i trwa to 40 godzin, no ale coś za coś, prawda? Także da się w miarę sensownie dolecieć do Vancouver, natomiast na pewno taniej da się dolecieć do Toronto, z tym, że tutaj trzeba pamiętać, jeżeli ktoś chciałby przylecieć do Toronto i się przesiadać, żeby jednak polecieć na to drugie wybrzeże i zobaczyć Vancouver i okolice, to loty po Kanadzie są drogie i wtedy już całościowo ten bilet wcale tak tanio może nie wyjść. Także najlepiej szukać ofert od razu już do Vancouver.
A wam w jakiej kwocie się udało tam dotrzeć?
No właśnie my zrobiliśmy ten błąd, o którym przed chwilą powiedziałam, czyli kupiliśmy w supercenie za chyba 900 zł bilety do Toronto i nie wiedzieliśmy czy na pewno do Vancouver, czy nie, więc kupiliśmy bilety do Toronto. Jak już później wiedzieliśmy, że to będzie Vancouver, to musieliśmy dokupić ten dolot z Toronto do Vancouver, no i kosztowało nas to jakieś $500 od biletu. Nie?
No to zamysł wydawał się całkiem słuszny, że już tanio do Toronto, to już niby jesteśmy w tej Kanadzie, więc na miejscu wewnątrz kraju wszystko będzie niskokosztowo, ale ostatecznie mówisz, że jednak
no
nie.
No tak, właśnie na to trzeba uważać. Kanada to wielki kraj i te połączenia lotnicze tam no niestety są drogie, nie za bardzo latają po Kanadzie tanie linie lotnicze, tak jak u nas na przykład Ryanair. My też mieliśmy taki plan, że z Vancouver będziemy sobie robić takie city break jak po Europie, polecimy do Quebecu, polecimy do Montrealu, no ale później weszliśmy na stronę, zobaczyliśmy ile kosztują bilety i troszeczkę zweryfikowaliśmy nasze plany.
Nie były to loty po 50 czy 60 zł niestety.
No niestety nie.
Czyli wasz wyjazd nie był takim stricte turystycznym wyjazdem, postanowiliście tam zakotwiczyć, nie zakwiczyć, tylko zakotwiczyć na jakiś czas. Jak wyglądała kwestia Najpierw może porozmawiamy o takich rzeczach dotyczących osoby, która faktycznie zatrzymuje się tam najdłużej, a potem dopiero przejdziemy do jakichś krótszych pobytów. W jaki sposób szukaliście mieszkania w Vancouver i z jakimi kosztami trzeba się liczyć, jeżeli się myśli o długoterminowym najmie?
W naszym przypadku my mieliśmy bardzo dużo szczęścia, jeżeli chodzi o mieszkanie, bo to, co zrobiliśmy, to jeszcze z Polski przed wylotem napisaliśmy na grupie polonijnej Vancouver na Facebooku, czy może ktoś coś wie o jakimś pokoju do wynajęcia dla pary albo jakimś małym mieszkaniu. I okazało się, odezwała się do nas Polka, która ze swoim mężem właśnie kończy też taką roczną wizę, wyjeżdża i mają kawalerkę do oddania. Także my się z nimi tak naprawdę dogadaliśmy jeszcze przed wylotem z Polski. Jak przylecieliśmy do Vancouver, to czekało już na nas mieszkanie, co było super wygodne i cały
To
rok
mi
tu
się w ogóle
mieszkaliśmy.
wydaje taką niesamowitą rzeczą, że gdzie by się nie chciało jechać, to zawsze jest jakaś polonijna grupa, którą można wyszukać na Facebooku. Tam się wrzuca jakiś post i nagle się okazuje, że pani Zosia czy pan Mateusz ma kogoś, kto zna kogoś i można sobie coś załatwić w ten sposób.
Dokładnie, to jest fantastyczne, więc warto zawsze przed takim wyjazdem na dłużej sprawdzać wszelkie jakieś grupy właśnie polonijne, bo naprawdę można mieć takie super szczęście, jak my mieliśmy, bo akurat to był ogromny przypadek, że oni wyjeżdżali tydzień przed tym, jak my przylatywaliśmy, więc zwolnili to mieszkanie dosłownie na tydzień przed naszym przylotem. Vancouver, jak się szuka mieszkania, problem jest też taki, że z wynajmem, że trzeba mieć referencje, bardzo często wymagają też historii kredytowej. Dla imigranta, który dopiero co przyjeżdża, nigdy wcześniej w Kanadzie nie był, no to jest problem, no bo kto mi te referencje,
No właśnie, bo
poprzedni wynajmujący, no ktoś z Polski może mi dać, ale dla nich to nie będzie nijak wiarygodne, prawda?
ja cię tutaj próbuję wypytać o koszty, a to jeszcze przecież masa formalności, zanim się w ogóle uda coś
Dokładnie,
takiego
także
zrealizować.
to wynajęcie mieszkania w Vancouver wcale nie jest takie przyjemne i takie łatwe, tym bardziej, że jest mnóstwo chętnych i tak naprawdę właściciele też spotykają się za każdym razem z kilkoma różnymi osobami i sobie wybierają, komu chcą wynająć to mieszkanie, tak? To naprawdę, jeżeli komuś się uda w taki szczęśliwy traf, jak nam się udał, to naprawdę świetnie. Natomiast jak nie, no to zawsze też na sam początek pozostaje na przykład Airbnb, które można sobie wynająć i wtedy też już możemy się dogadać z właścicielem Airbnb, że dostaniemy od niego referencję, prawda? Także to już też jest jakiś tam krok do przodu, żeby znaleźć
Sprytny
mieszkanie.
pomysł.
No bo wiem, że się da. Znam ludzi, którzy w taki sposób też szukali, też wynajmowali, także jak najbardziej da się to zrobić, tylko no jest to po prostu bardziej czasochłonne i wymaga trochę zachodu. Natomiast jeżeli chodzi o koszta, no Vancouver to nie jest tanie miasto do życia, niestety. Koszt wynajęcia pokoju dla jednej osoby to jest tak między 800 a $1000 miesięcznie zazwyczaj. Dla pary to będzie jakieś 1200-1300. A jeżeli chodzi w ogóle o samodzielne mieszkanie, to takie malutkie, małe mieszkania kawalerki, a jeszcze zazwyczaj w ogóle w piwnicy, w której czasami jest jakieś malutkie okno, czasami w ogóle nie, to kosztuje tak też te $1200-1300 miesięcznie. No a wiadomo, im chcemy wyższy standard, większe mieszkanie, bardziej w centrum, te ceny idą dość znacząco do góry.
Myślę, że to ceny porównywalne do dużych, popularnych miast Europy Zachodniej. A czy może będziesz miał jakieś dobre informacje dla osób, które chciałyby do Vancouver przyjechać na 2 dni, na weekend albo na tydzień? Czy tutaj w jakichś bardziej przystępnych kwotach można znaleźć hostel, hotel albo może jeszcze jakąś inną formę noclegu?
No niestety nie. Jak wspomniałam, Vancouver to jest drogie miasto również na pobyt turystyczny. Jeżeli chodzi o łóżko w pokoju koedukacyjnym w hostelu, to taki minimalny koszt jest $40 kanadyjskich za dobę, gdzie przypomnijmy, no, dolar kanadyjski to jest jakieś 2,80 złotego, tak? To tak razy 3 trzeba mniej więcej liczyć, żeby nam wychodziło, ile to będzie w złotówkach kosztowało. I Airbnb bardzo podobnie wychodzi. Też najtańsze opcje dla jednej osoby to około $40 za noc. Natomiast przy dwóch osobach już jest troszeczkę lepiej, bo dla dwojga da się znaleźć na Airbnb pokój za $50-60. Także na osobę nam to wtedy wychodzi te 25-30. Są też kempingi. Jest kilka kempingów na terenie miasta Vancouver. Natomiast no, cena za namiot tam to jest około $40 za noc. Czyli powiedzmy przy dwóch osobach to jest jakieś $20. I to jest, powiedziałabym, że to jest ta najbardziej budżetowa opcja.
A co powiesz o jakimś nocowaniu na dziko, na obrzeżach?
No tak,
oczywiście
ogólnie
opcje
nie
dla
można.
odważnych, dzielnych, przebojowych.
Tak,
dla
jasne,
każdego.
No nie można, bo nie można sobie tak na dziko gdziekolwiek rozbić namiotu i spać. Natomiast wiadomo, jak ktoś chce zaryzykować dostanie mandatu, to też jak najbardziej znajdzie takie miejsce oczywiście, szczególnie pod miastem, bo zaraz tam się zaczynają góry, lasy, więc da się znaleźć takie miejsce. Natomiast mówię, no tutaj ja nie polecam, bo no, jest to nielegalne, tak?
To skoro może nie masz dobrych informacji, jeżeli chodzi o ceny, to uda się słuchaczom polecić jakąś dzielnicę, która jest wybitnie interesująca i te pieniądze wydane za nocleg tej dzielnicy będą lepiej wydanymi pieniędzmi niż w jakiejś innej, na przykład w ścisłym centrum.
Powiedziałabym, że chyba nie, bo z Vancouver jest taka sprawa, że samo miasto jako miasto nie jest jakieś bardzo zachwycające, piękne. To nie jest jedna z europejskich stolic, w których mamy przepiękną starówkę i możemy błądzić po miasteczku i się w nim zakochać. Tam centrum, downtown to są po prostu wieżowce nowoczesne. Natomiast Vancouver jest bardzo fajnie położone nad Zatoką Oceaniczną. Także są przepiękne zachody słońca, leży też w North Vancouver, to jest miasto po drugiej stronie zatoki, już zaczynają się góry, gdzie można pójść na szlaki, także jest tam pięknie i to, co najfajniejsze ma Vancouver, to jest to wszystko, co jest dookoła, czyli właśnie góry, zatoka, można pójść popływać na kajakach, to tak naprawdę jest świetne miejsce dla osób, które lubią aktywny wypoczynek. I lubią też piękne widoki, bo właśnie te okolice naprawdę zachęcają do uprawiania sportów i do chodzenia po górach. Natomiast w samym mieście, wiadomo, znajdą się ciekawe miejsca, znajdą się jakieś fajne parki, ale to nie jest tak, że właśnie to jest miasto, w którym warto spędzić 3 tygodnie i być w mieście, tak?
Na blogu Karoliny i Bartka, czyli robimyprzygody.pl, możecie sobie znaleźć taki artykuł Vancouver, dlaczego wszyscy chcą tu przyjechać, w którym przeczytacie o wielu powodach, czym to miasto się wyróżnia i dlaczego jest takie fantastyczne, to tak w nawiązaniu do tego, o czym Karolina teraz opowiada. Może powiesz teraz trochę na temat komunikacji miejskiej i transportu publicznego, jak wygodnie i niskobudżetowo przemieszczać się pomiędzy kolejnymi atrakcjami miasta.
Pewnie. Jeżeli chodzi o... Możemy zacząć od dojazdu z lotniska, bo zapewne tam wszyscy zaczną. Z lotniska do miasta jeździ SkyTrain. To jest taki... Vancouver działa, taki pociąg, metro. On w centrum jest pod miastem, natomiast poza centrum wyjeżdża i jeździ po takich estakadach wyższych, dlatego też się nazywa SkyTrain. I nim można dojechać z samego lotniska do samego centrum, co jest mega, bo ta podróż trwa chyba jakieś 25 czy 30 minut, jest naprawdę szybka i wygodna. I koszt dojazdu z lotniska do miasta to $9.20 w tym momencie. $4.20 kosztuje bilet na dwie strefy, ponieważ to się przekracza strefę. Natomiast $5 dodatkowych to jest taka opłata wyspowa, bo lotnisko leży na takiej malutkiej wysepce, która się nazywa Sea Island. I na tej wysepce są 3 stacje pociągu. I z każdej, jeżeli zaczyna się podróż na którejkolwiek z tych stacji, to jest jeszcze doliczana taka właśnie opłata wyspowa w kwocie $5.
No to natomiast... super, to wszyscy turyści chyba, którzy tam przyjeżdżają, się cieszą, że jeszcze opłatę wyspową trzeba uiścić.
Ale dobra wiadomość jest taka, że jak się wraca na lotnisko, to już tej opłaty się nie uiszcza, w związku z czym powrót kosztuje 4,20. Nie wiem.
A jak się kiedykolwiek wraca ponownie do Vancouver, to opłata wyspowa jest opłacona dożywotnio, czy jak się już jeszcze raz przylatuje, to znowu trzeba?
To jest niestety każdorazowo. Nie działają na to bilety miesięczne, jak się ma na karcie zakodowany bilet miesięczny. No natomiast no to trzeba mieszkać wtedy w miejscu i tutaj jeszcze dodam właśnie a propos kart Vancouver. Akurat na lotnisku nie da się kupić karty Compass Card na komunikację miejską, natomiast da się ją kupić w wielu punktach w mieście, chociażby w aptekach, w punktach przy stacjach metra i taka karta kosztuje $6, to jest kaucja zwrotna, więc przed wylotem można ją tak naprawdę oddać i te $6
czyli to jest wyznać. Nasz taki bilet na komunikację miejską, ten kompas, tak?
I to wygląda tak, że tę kartę ładuje się, albo na przykład można na nią właśnie bilet miesięczny załadować, no ale tego raczej mało kto z turystów będzie robił. Natomiast można też trzymać tam, ładować ją dowolną kwotą pieniężną i później przykładać kartę, jak się wchodzi do autobusu czy do metra, i on ściąga kwoty z tego. I przy użyciu Compass Card bilet 90-minutowy kosztuje $2.30 i na nim można się przesiąść w trakcie tych 90 minut dowolną ilość razy. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli takiej karty Compass Card, to bilet pojedynczy kupiony u kierowcy kosztuje $2.95, tylko że w autobusach i na metrze zresztą też, to jest, on tylko działa na jeden przejazd. W związku z czym, jeżeli musimy się przesiąść, to będzie już kolejny przejazd i tak naprawdę to się staje mało opłacalne.
Czyli także Compass Card jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś zamierza się troszkę.
No z lotniska niestety, na lotnisku się tego nie da kupić, więc na lotnisku trzeba kupić taki papierowy bilecik cały, ale później w mieście warto ten Compass Card kupić i później go po prostu przed wyjazdem oddać i odzyskuje się te $6.
No, mi się już Vancouver bardzo podoba. Żeby kupić kartę na komunikację miejską, trzeba wejść na przykład do apteki. Powiedz, czy jest jakaś może aplikacja albo strona, na której można podejrzeć, jak ten transport jest zorganizowany, jakie mamy środki transportu do wyboru, co o której godzinie odjeżdża?
Jak najbardziej. Komunikacja miejska Vancouver nazywa się TransLink i ich stronę mają translink.ca, także tam można sprawdzić wszystkie rozkłady. Mają tam też taką mapkę, na której można wpisać, skąd wyjeżdżamy, dokąd chcemy dojechać. Takie jak dojadę, tak, tylko że ono nie działa zbyt dobrze, natomiast bardzo fajnie w Vancouver działa zwykły Google Maps, kiedy wybieramy komunikację miejską i wpisujemy skąd, dokąd chcemy dojechać, działa znacznie lepiej niż ta oficjalna aplikacja TransLinku, także polecam raczej korzystać z tego, jeżeli musimy się przesiadać, niż tej oficjalnej. I jeżeli chodzi o sam Compass Card, to też mają swoją stronę compasscard.ca i tam można sprawdzić też wszystkie, ile kosztuje, gdzie można to kupić, jak to się ładuje i tak dalej, i tak dalej.
A jakieś alternatywne formy przemieszczania się po mieście? Mam tutaj na myśli rowery, może jakieś wypożyczalnie samochodów na minuty, coś w tym kierunku?
Jest Vancouver jeden prom, jest Seabus i on działa w ramach TransLinku całego, także w ramach tej miejskiej komunikacji. On pływa pomiędzy, ma tylko jedną trasę, on pływa z centrum Vancouver, przepływa przez zatokę na drugą stronę do North Vancouver. Warto wiedzieć przy Seabusie, że ponieważ on przekracza strefę, także bilety też już są droższe wtedy, tam przez te dwie strefy to jest $4.20 normalnie. Natomiast w weekendy na metro i na Seabusy nie ma podziału strefowego, także w weekendy wszędzie jeździ się za te $2.30, jeżeli ma się Compass Card. I to jest fajne, bo jeżeli jesteśmy w Vancouver i chcemy się przepłynąć tym Seabusem, bo sama przejażdżka jest całkiem przyjemna, najlepiej zrobić to w weekend, bo po prostu będzie taniej. A jeżeli chodzi o inne środki transportu, to taksówki są drogie. Nie działa tam car sharing w postaci Ubera. Kiedyś był, ale uznano, że jest to nielegalne i już nie ma. Są również samochody na minuty, natomiast do nich trzeba mieć miejscowe prawo jazdy, więc turyści na krótkim wyjeździe z tego nie są w stanie skorzystać. Także najtańsza opcja to jest naprawdę ta komunikacja miejska, ponieważ rowery miejskie też są dość kosztowne. Działa to tak, że ściąga się aplikację Mobi, rejestruje się w aplikacji swoje konto, trzeba wykupić plan. Najtańszy plan to jest 24-godzinny i on kosztuje $12 plus podatek. I w ciągu tych 24 godzin ma się nielimitowane 30-minutowe przejażdżki rowerem. Natomiast w momencie, w którym się przekroczy te 30 minut, płaci się $6 plus podatek za każde kolejne 30 minut.
A podatek to ile?
Podatek w Vancouver to 12% standardowo. Mhm. Tam wiadomo, są różne. Niektóre, na przykład alkohol, ma troszeczkę inny podatek, ale ogólnie standardowa stawka to jest 12% podatku. Tutaj trzeba też pamiętać Właśnie, że w Kanadzie zazwyczaj ceny, jak gdzieś widzimy, to są ceny przed podatkiem. Także trzeba mieć w głowie, że te 12% trzeba jeszcze później doliczyć.
Czy jest dobra infrastruktura rowerowa w Vancouver? Bo mimo, że te rowery nie są najtańsze, to czy mimo wszystko warto spróbować?
Tak, natomiast jeżeli chodzi o same infrastruktura rowerowa, jest fajna, jest naprawdę dużo fajnych tras. Jest też trochę tak, jak w polskich miastach, że czasami są te ścieżki, które się nagle ni stąd, ni zowąd urywają. Natomiast jest parę naprawdę fajnych i dookoła centrum, i przy parkach, i jest bardzo długa, fajna trasa przy całym nabrzeżu rowerowa. Także naprawdę przy pobycie turystycznym rower to jest bardzo fajna możliwość. I tutaj mi się wydaje, że akurat te rowery miejskie trochę lepiej działają dla mieszkańców albo dla kogoś, kto potrzebuje po prostu podjechać z punktu A do punktu B i w tych 30 minutach się zmieści, jak ma wykupiony tam abonament. Bo jak ktoś chce sobie trochę więcej pojeździć, to tak naprawdę za $35-$45 za cały dzień można wypożyczyć w wypożyczalni rower i wtedy już się nie przejmować żadnymi ograniczeniami czasowymi. Też niektóre wypożyczalnie wypożyczają na przykład na pół dnia, tak, za jakieś tam $15 czy $20. Także wydaje mi się, że to jest znacznie ciekawsza opcja niż te rowery miejskie.
Podglądam sobie mapę Vancouver. Wygląda, że miasto jest całkiem zielone. Czy polecałbyś zwiedzanie Vancouver pieszo?
Tak, jak najbardziej, bo akurat jeżeli chodzi o Vancouver, to tak jak mówiłam, samo downtown nie jest jakieś super ciekawe. Jest tam jedna fajna dzielnica, najstarsza dzielnica Vancouver, Gastown. Tam jest całkiem fajnie i zaraz z downtown graniczy taki wielki Stanley Park. To jest fantastyczne miejsce właśnie, żeby je objechać dookoła rowerem albo obejść. To jest dobrych kilkanaście kilometrów, ta pętelka. Tak się wydaje, jak się patrzy na mapę, że to wcale nie jest takie duże, ale ten park jest naprawdę wielki i jest bardzo ciekawy i warto właśnie czy przejść go dookoła, czy przejechać rowerem jak najbardziej. Vancouver ma dużo fajnych parków. Kolejny bardzo fajny, malutki park, ale bardzo fajny, bo położony na wzgórzu, to jest Queen Elizabeth Park, z którego są piękne zachody słońca z widokiem na centrum Vancouver i na góry na północy. Także polecam też, jeżeli ktoś chce pochodzić, fajne trasy, to będą przy od Kitsilano Beach, można też pójść wzdłuż zatoki i też bardzo ładne widoki będziemy mieli.
W ten sposób możemy płynnie przewędrować do atrakcji Vancouver i zwiedzania. Co tobie się w mieście najbardziej podobało z takich rzeczy, które nie trzeba było płacić? Coś, co jest charakterystyczne dla klimatu tego miasta, albo może jakieś konkretne miejscówki, w których człowiek się po prostu czuje wyjątkowo?
No to na pewno będą właśnie wszystkie miejsca zielone, czyli wspomniane już parki, plaże, północna okolica, West Vancouver, North Vancouver i tamtejsze góry, które się tam zaczynają. Przy samym mieście, tak na granicy miasta są już, zaczynają się fajne trasy trekkingowe, hikingowe i naprawdę wybór jest ogromny od takich tras na 20-30 minut do jakiegoś małego punktu widokowego do tras paru na 100 czy paru 10 nawet kilometrowych, gdzie naprawdę można przejść kawał drogi.
I to też mamy jakąś bazę danych, z której możemy korzystać planując takie wycieczki?
Jak najbardziej. To, co jest fajne, To, co jest fajne, to to, że do wielu tych tras można dojechać komunikacją miejską. My przez rok w Vancouver nie mieliśmy w ogóle samochodu, w związku z czym korzystaliśmy głównie z komunikacji miejskiej i naprawdę zrobiliśmy dużo różnych tras hikingowych właśnie w okolicach, dojeżdżając tam tylko komunikacją miejską. Bardzo fajnie działa do poszukania sobie takich tras strona alltrails.com. To nie strona stricte kanadyjska, natomiast te trasy też dookoła Vancouver, przy Vancouver są tam bardzo dobrze opisane, można je zobaczyć na mapie, można wybierać poziomem trudności i naprawdę można sobie też założyć tam konto i dodawać swoje trasy i to, co się już przeszło. Także jest to fajne narzędzie, polecam bardzo.
Czy w Vancouver istnieją jakieś takie łączone bilety, które pozwalają oglądać najważniejsze atrakcje po obniżonych cenach? Mam tutaj na myśli jakieś pasy, multibilety, karty zniżkowe, za które Płacimy na początku trochę wyższą cenę, ale jeżeli odwiedzimy 5 czy 6 obiektów, to okazuje się, że zaoszczędziliśmy dzięki temu.
Konkretnie czegoś takiego nie ma, natomiast kupując na przykład, jeżeli chcemy wjechać na Grouse Mountain, kupując bilet na kolejkę na wjazd, dostajemy tam kilka dolarów zniżki na kolejny bilet do Capilano Suspension Bridge. Zaraz o tych dwóch miejscach jeszcze powiem, bo powiem o alternatywach, jak to zrobić za darmo. Natomiast są też portale, jednym z nich to jest VancouverAttractions.com, gdzie można w zależności od tego, na ile atrakcji chce się kupić bilet, to do 35% można kupić taniej. Jeżeli kupi się tam na 5 atrakcji, to jest 35% taniej, na 2 czy 3 to jest tam jakieś 20 czy 25% zniżki. Także działa coś takiego, natomiast trzeba pamiętać, że Vancouver, czy muzea, czy właśnie wszystkie jakieś atrakcje w mieście są kosztowne i z tym się trzeba liczyć, jeżeli chce się odwiedzić takie miejsca. Jeżeli chodzi o muzea, to większość muzeów to jest tak koszt około $20 od osoby za wejście. Natomiast Vancouver Art Gallery we wtorki po południu można przyjść i to nie jest za darmo zwiedzanie, natomiast za dowolną darowiznę. Więc tak naprawdę, jak normalnie bilet kosztuje chyba 18 czy $20, to we wtorek po południu można wejść na przykład za 2 czy $5, tak?
Albo
Ponieważ
za
wrzucamy
17,5,
dowolność.
jakby się chciało.
Albo, oczywiście, no tutaj już mamy dowolność, wiesz, można i wrzucić $50, nie? Jak ktoś chce.
Może to jest akurat dzień, w którym najwięcej zarabiają na wyjściówkach, bo wtedy wszyscy płacą podwójność tej ceny.
Dokładnie, jest to pewnie mało prawdopodobne, ale możliwe. Natomiast chciałam właśnie jeszcze wrócić do Capilano Suspension Bridge i do Grouse Mountain, czyli dwóch wszędzie polecanych must-see w Vancouver. Jeżeli chodzi o Capilano Suspension Bridge, to bilet kosztuje około $50 w tym momencie od osoby i w jego ramach można przejść na tym fajnym, zawieszonym nad kanionem mostem, który jest bardzo ładny, jest bardzo fotogeniczny i instagramowy, więc jeżeli ktoś potrzebuje fajne fotki na Instagrama, to jest to miejsce. Zresztą prawdopodobnie oglądając zdjęcia z Vancouver na Instagramie, to będzie się pojawiał ten most bardzo często. Jest tam fajnie, jest tam ładnie, natomiast no jest to drogie. Więc jeżeli ktoś niekoniecznie chce aż tyle płacić i szuka alternatywy, to jest to tego alternatywa. Jest drugi kanion, nazywa się Lynn Canyon Valley i tam jest podobny most. Nie jest aż tak piękny, aż tak wysoki i aż tak instagramowy jak Capilano, natomiast też jest fajny i w Lynn Canyon Valley jest też całkiem sporo tras spacerowych po lesie, kilka jakichś wodospadów, jakieś jeziorko, więc też jest naprawdę bardzo ładnie. I tam jedyny koszt, jaki musimy ponieść, to tak naprawdę dojazd do tego miejsca i też można tam dojechać komunikacją miejską.
Ja jestem mało instagramowy, to dla mnie zdecydowanie ten Lynn Canyon Suspension Bridge. Obok widzę, że jest jeszcze publiczne pole golfowe. To w ogóle zaspokoiłoby chyba wszystkie moje potrzeby.
No tak.
Jakie jeszcze miejsca polecasz do zobaczenia w Vancouver?
Na pewno warto na Grouse Mountain też się wybrać. To też właśnie jest to drugie miejsce, bardzo, bardzo polecane. I tam wjazd kolejką kosztuje $56. I fakt, faktem, widok z góry jest fajny. Jest też na górze sporo dodatkowych atrakcji. Natomiast można też na Grouse Mountain wejść. Wchodzi się tam za darmo. Jedyne, na co trzeba być przygotowanym przy chęci wejścia, to to, że trasa jest naprawdę stroma i jest wymagająca. Jeżeli nie mamy kondycji, nie czujemy się na siłach, to jednak może lepiej nie. Natomiast jeżeli ktoś chodzi po górach i jakieś stromizny nie są mu straszne, to bez problemu sobie z tą trasą poradzi w godzinę czy dwie. Są dwie trasy wejściowe na górę. I jedna to jest taka cała właściwie w schodach i to jest ta, którą ci wszyscy biegacze wbiegają. I ona jest tylko jednokierunkowa, nią można biec albo wejść na górę, natomiast nie można nią schodzić, właśnie po to, żeby tym biegaczom za bardzo nie przeszkadzać. Natomiast ta druga obok już jak najbardziej można zejść nią również na dół, tyle że no, przez to, że ona jest stroma, to schodzenie tam też wcale takie super przyjemne nie będzie, ale na to też jest opcja taka, że można sobie wejść na górę, a kolejką zjechać tylko na dół i wtedy za ten zjazd płaci się $15. No to wciąż nie jest super mało, ale przy tych 56 to jednak jest oszczędność, tak?
Wygląda to już troszkę lepiej. Czy masz jeszcze jakieś inne sprawdzone sposoby na to, w jaki sposób można zwiedzać Vancouver taniej?
Tak, w Kanadzie działa Groupon, nazywa się on tak samo jak u nas, po prostu Groupon. I można na nim czasami znaleźć ciekawe oferty w dobrych, obniżonych cenach. Na przykład jakiś rejs po zatoce, czasami rejs po zatoce z kolacją, albo wypożyczenie kajaków, albo gdzieś jakaś przejażdżka konna. Najróżniejsze rzeczy, no wiadomo, to co na Grouponie można znaleźć też i u nas. I wtedy można naprawdę całkiem sporo zaoszczędzić na drogiej atrakcji. Warto śledzić lokalne media. Jest też taka strona Hive bodajże, która też, na której można znaleźć jakieś wszelkie wydarzenia, jakie się obecnie w mieście dzieją. Bo oczywiście zdarzają się różne, no jak to w dużym mieście, różne wydarzenia. Co roku, chyba w czerwcu, odbywa się na przykład festiwal murali. Artyści przez tydzień malują nowe murale, przy okazji są jakieś street foody i różne wydarzenia, różne stragany. Także jak najbardziej dzieje się w mieście dużo, warto zawsze sobie poszukać, co akurat w danym momencie, kiedy jesteśmy, bo to też wiadomo, będzie się różniło od pory roku.
To jest, wydaje mi się, też bardzo fajny sposób na poznawanie miejsc przez pryzmat różnych wydarzeń, festiwali. Sam byłem teraz w weekend w Lublinie na Nocy Kultury, jedno z najciekawszych darmowych wydarzeń na świeżym powietrzu przede wszystkim. No i po prostu zupełnie inne wrażenie się wtedy ma, inny odbiór miasta niż jeżeli się przyjeżdża tak po prostu na sucho, na zwiedzanie, więc myślę, że tą stronę,
oczywiście,
którą poleciłaś, Hive, można sobie przejrzeć, jeżeli się do Vancouver człowiek wybiera, żeby zobaczyć, czy akurat coś specjalnego się wtedy w mieście nie dzieje, typu festiwal murali.
Dokładnie. A propos tych murali, to też jest jedno z takich fajnych miejsc. Jest jedna dzielnica pełna tych murali, bo to co roku kolejne murale podczas festiwalu domalowują mniej więcej w tej samej dzielnicy. Są mapki z zaznaczonymi tymi muralami, więc jeżeli ktoś interesuje się sztuką uliczną, to jak najbardziej to też jest fajny sposób na zwiedzenie części miasta, zrobienie sobie takiego spaceru po tych muralach. No i to też za to nie zapłacimy, prawda?
Czy macie jakieś ulubione miejsca w Vancouver, w których się stołowaliście i możecie o nich powiedzieć, że jest tam bardzo dobry stosunek jakości do ceny, jeżeli chodzi o posiłki?
Mamy całą mapę takich miejsc. Jeżeli chodzi o jedzenie w Vancouver, to najlepiej, szczególnie jeżeli jest się w centrum, najlepiej szukać food courts, które są w biurowcach poukrywane. I tak naprawdę łatwo je przeoczyć, bo jak się chodzi po tym centrum Vancouver i widać wszędzie tylko te biurowce, tych restauracji aż tak dużo nie widać i miejsc z jedzeniem i tak się człowiek zastanawia, a jak już widać, to takie trochę droższe. I się człowiek zastanawia, kurczę, no jak to możliwe, że nie ma nigdzie tutaj nic do jedzenia? I okazuje się, że jak sobie nawet na Google zobaczymy właśnie jedzenie w okolicy, to Google pokazuje właśnie te food courty, które się mieszczą w środku w biurowcach. Więc trzeba sobie znaleźć tę ulicę, ten biurowiec, wejść i tam wtedy zazwyczaj jest jakieś 5, 6 czy 7 małych miejsc, w których można coś zjeść. I za posiłek zapłacimy między 8 a 15 dolarów, co jest naprawdę dobrą ceną, bo jak wejdziemy do takiej restauracji z ulicy, którą widać z szyldami, no to będzie tak raczej bliżej 20 dolarów za posiłek.
Jeszcze wracając do biurowców, bo mi się bardzo ważna rzecz przypomniała, jakieś punkty widokowe w Vancouver. Tyle jest tych przecież wieżowców, wspaniałe panoramy na góry. Czy jest to jakaś łatwa możliwość bezpłatnego wchodzenia do miejsc, z których się rozpościerają wspaniałe panoramy miasta i okolic?
Nie za bardzo, bo no do biurowców tak od raczej nie wpuszczają. Wszędzie zawsze na dole recepcja i trzeba mieć jakiś powód, żeby wjechać gdzieś wyżej. Natomiast no, w samym centrum jest też ta wieża, taki spodek kosmiczny. Natomiast z niej widok jakoś nie powala z tego względu, że ona jest już w tym momencie, kiedyś była najwyższa, ale w tym momencie jest niższa niż wiele biurowców dookoła niej, więc tak naprawdę super ten widok nie jest, a wjazd też jest drogi, także tego jakoś wcale nie polecam. Natomiast, tak jak już mówiłam, Queen Elizabeth Park, on jest oddalony troszeczkę od centrum, ale jest położony na wzgórzu i z niego pięknie widać centrum i góry na północy. I ocean też, no, Zatokę Oceaniczną też z niego widać, także tam sobie można się wybrać najlepiej na zachód słońca, bo będzie przepięknie. Albo, tak jak już mówiłam, Gross Mountain na północy, no, za North Vancouver. I tam, w tamtych okolicach też, jak powchodzimy gdzieś na te góry, na szczyty, to też będziemy mieli fajne widoki na całe miasto z różnych miejsc. I to będą takie alternatywy darmowe tak naprawdę dla jakiegoś wjazdu w samym centrum. Nie?
Dobra, to już możemy na spokojnie wrócić do jedzenia.
Tak jest. Tak. Jeżeli chodzi o jedzenie jeszcze, Vancouver słynie z naprawdę świetnych restauracji i z różnorodności kuchni. Jaką kuchnię świata sobie nie wymyślisz, to w Vancouver da się to zjeść, co jest bardzo fajne. I jeżeli ktoś chce właśnie popróbować różnych kuchni, to warto sobie wybrać jaką kuchnię i wtedy za pomocą Google'a poszukać restauracji z niej. I bardzo często właśnie konkretne miejsca w dzielnicach tych oddalonych od centrum, w dzielnicach, w których mieszkają imigranci z danego kraju, będą miały przystępne ceny i świetną jakość. I tam na przykład zapłacimy między 12 a 16 dolarów za danie. Także polecam bardzo. My mieszkaliśmy przez ten rok na dzielnicy hinduskiej i w naszej okolicy było chyba z 15 restauracji hinduskich. Także sprawdziliśmy wszystkie i naprawdę... Naprawdę, mówię, między 12 a 16 dolarów dało się bardzo przyzwoicie zjeść.
Wy jako mieszkańcy Vancouver pewnie zdarzało wam się również czasem samemu przygotowywać posiłki i robić zakupy. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób najlepiej robić zakupy spożywcze w Vancouver?
Najtańszy market spożywczy w Vancouver to market taki z żółtym szyldem No Frills. Jest ich w Vancouver chyba kilka, może z 5 albo 6. I tam... On jest zdecydowanie tańszy niż pozostałe markety, no, natomiast wiadomo, w każdym markecie zawsze tu gdzieś jakaś promocja na to, tutaj na coś innego. Też produkty, zdarzają się półki z takimi produktami przecenianymi już gdzieś pod koniec terminu ważności, także tutaj też można znaleźć troszkę oszczędności. Tanio, jeżeli chodzi o warzywa, to tanio można kupić warzywa właśnie w tych imigranckich dzielnicach i w warzywniakach prowadzonych przez imigrantów. Warzywa będą tam zdecydowanie tańsze niż na przykład na targowiskach, z tego względu, że większość tych targowisk w Vancouver to są takie, na które przyjeżdżają lokalni rolnicy gdzieś tam z okolicy, to są warzywa eko i tak dalej, więc one też automatycznie mają wyższą cenę.
Pozostaje mi jeszcze zapytać ciebie, czy są w Vancouver jakieś zagrożenia, przepisy, zwyczaje, których powinniśmy przestrzegać z dużą pieczołowitością, żeby nie narazić się na otrzymanie mandatu, czy też krzywe spojrzenia lokalnych mieszkańców?
Pewnie. Jeżeli chodzi o mandaty, to takim chyba najważniejszym z perspektywy turysty, szczególnie, że właśnie część się zdecyduje na zwiedzanie miasta rowerem, jest to, że trzeba jeździć w kasku. Za jazdę bez kasku można dostać mandat. W związku z czym, jeżeli wypożyczamy rower, to trzeba zwrócić uwagę na to. Raczej się nie zdarza, żeby wypożyczalnie nie dawały kasków, no bo właśnie jest to wymagane. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że ten kask trzeba wziąć, a jak już go weźmiemy, to trzeba go ubrać na głowę, a nie wsadzić do koszyka, prawda? Bo wiadomo, ludzie nie lubią kasków, więc gdzieś tam je zawsze sobie na rower położą, tak żeby nie używać. Natomiast no, w Vancouver trzeba, bo można zapłacić. Rowery miejskie mają też kaski, także jak najbardziej jest to do użytku. Co jeszcze trzeba pamiętać, to, że w parkach publicznych i na plażach jest zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów czy marihuany, bo jak wiemy, marihuana jest tam legalna od 2018 roku. Natomiast właśnie w tych na plażach i parkach publicznych jak najbardziej nie można. I warto też pamiętać, jeżeli zostajemy gdzieś niedaleko Vancouver, kempingujemy sobie, że jeżeli jest latem sucho i są ostrzeżenia o tym, że są sucho, że jest sucho i są informacje wywieszone o tym, że nie można rozpalać ognia, to znaczy, że nie można rozpalać ognia i też można za to dostać mandat. Niestety, ale w Vancouver latem, jak jest sucho i gorąco, to w okolicy płoną lasy, i no niestety, ale jest dosyć wysokie zagrożenie pożarem, więc trzeba się też do tego dostosować i po prostu ognia nie rozpalać.
Jak myślisz, jaki budżet powinien mieć przygotowany turysta, budżet dzienny, żeby móc low-costowo zwiedzać Vancouver? Wyliczając to już wszystkie koszty, łącznie z noclegiem, i uwzględniając wszystkie porady, którymi się podzieliłaś?
Powiedziałabym, jeżeli liczymy te za łóżko w hostelu te 40 dolarów, to powiedziałabym, że tak 60 dolarów na takiej bardzo budżetowej opcji trzeba by mieć. Natomiast wiadomo, no im więcej przyjemności chcemy, czyli na przykład nie gotować sobie samemu, tylko zjeść w restauracji, wejść na jakąś atrakcję płatną i tak dalej, no to ten budżet będzie musiał być wyższy. Natomiast wydaje mi się, że za te 50-60 dolarów już się dziennie, już się da jak najbardziej. I tutaj oczywiście dobrze pamiętać, że da się też za mniej, jeżeli podróżujemy na dwie osoby, bo jednak te koszty na dwie osoby troszeczkę się inaczej rozkładają, więc da się to zrobić też trochę taniej.
A powiedz, czy masz jakieś doświadczenia z wydarzeniami sportowymi w Vancouveru? Tam drużyna Vancouver Canucks, NHL, jakieś może inne sporty? To też ciekawe.
Jasne, to znaczy finalnie tak się zbieraliśmy, żeby pójść na jakiś hokej, ale w końcu nam finalnie nie wyszło. Natomiast śledziliśmy, jak to właśnie wygląda z cenami biletów i tutaj porada jest taka, że jeżeli ktoś nie jest kimś wielkim fanem hokeja i nie musi iść koniecznie na mecz ligowy NHL, tylko po prostu chce zobaczyć na żywo hokej, to lepiej pójść na jakąś lokalną ligę, bo zapłacimy wtedy 1/3 ceny biletu, a nie to, co na NHL. Wtedy z wyprzedzeniem da się kupić bilety na te mniej popularne drużyny, na przykład za 40 czy 50 dolarów. Natomiast na popularne to trzeba tak liczyć minimum 150, a jak to już są te gwiazdy NHL grają, no to te bilety są naprawdę drogie.
Karolina, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Karolina Wódniak, tropimyprzygody.pl była moim gościem.
Dzięki bardzo.
A my słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Miasta na Budżecie. Cześć, serwus, do usłyszenia.